Dialog sportowy.
Cześć, przy mikrofonie Jakub Macyrzyn. Rozpoczynamy kolejny sportowy dialog. Sportowy dialog, w którym pochylimy się nad piękną dyscypliną, jaką jest żużel.
A skoro
żużel, to jest dzisiaj ze mną Kuba Górski. Witaj.
O, cześć Jakub, cześć.
Myślę, że nie możemy zacząć inaczej jak od tragicznego wypadku Tomasza Goloba kilka dni temu. Jest już nasz żużlowiec wybudzony ze śpiączki, jest z nim kontakt, ale jego kariera, w ogóle nie tylko kariera, ale jego normalne funkcjonowanie stoi pod sporym znakiem zapytania. To ogromna tragedia.
No, spora tragedia osobista przede wszystkim Goloba, bo zawody amatorskie motocross, tak na zapicie czasu, zwłaszcza że PGE Ekstraliga nie wystartowała tak na poważnie, zwłaszcza że tylko 3 zespoły wystartowały i to nie Mr. Garden GKM Grudziądz Goloba, tylko Stal Gorzów, KS Toruń i Falubas, czyli te najbardziej uznane marki. A pozostałe zespoły odpoczywały i co tu wiele mówić, trzeba zabić sobie czas. Golob, jak to Golob, lubi adrenalinę, pojechał na motocross, no i się niestety połamał.
No tak, teraz musimy zadać sobie pytanie, czy to jest słuszne, żeby sportowcy, którzy mają jakiś kontrakt, mają jakieś zobowiązania ze swoimi zespołami, klubami, powinni występować w takich zawodach. Od razu przypominam sobie wypadek Roberta Kubicy, który miał podpisany kontrakt z Formułą 1, z Renault i nabawił się strasznego wypadku na zupełnie innych rajdach. Uważasz, że powinno być coś takiego? Jeżeli już taki sportowiec ma pewne zobowiązania w klubie, to nie powinien już bawić się w innych dyscyplinach? Oczywiście zbliżonych, ale jednak to nie jest żużel.
To jest tak. Z Kubicą to był przede wszystkim pech, że akurat nadział się na tę barierkę, bo akurat takie wypadki, jakie przydarzyły się Kubicy, to jest 1 na 20 przypadków, że stanie się coś naprawdę okropnego, zwłaszcza z ręką. I w przypadku Kubicy to jeszcze można było zrozumieć, zwłaszcza że WRC to jest taka odmiana rajdów, która powoduje jeszcze większe poprawienie refleksu, koncentracji w kontekście Formuły 1. I tutaj Kubicy nie można winić za to, że nagle wydarzył się taki wypadek.
A Golob?
Golob to piekielnie specyficzna postać. Straszny mizantrop, wieczna Zosia Samosia i tak naprawdę to była tylko fanaberia Goloba, bo szczerze powiedziawszy mógłby śladem tych młodszych reprezentantów Polski jeździć w Anglii, Szwecji, byleby wciąż koncentrować się na żużlu, a motocross, mimo że to jest sport motorowy, to jednak ciężko tak naprawdę stwierdzić, czy...
Czy jest to coś mocno zbliżonego do Speedwaya?
Tylko tyle, że jest po prostu motor, ale...
ale zupełnie inne warunki.
No, zupełnie inne warunki. Mhm. Przynajmniej w żużlu cały czas trzymasz się podłoża, a tutaj motocross, raz źle polecisz na rampie, czy na jakiejś hopce. No i tragedia gotowa. Zwłaszcza w przypadku Goloba, typowego żużlowca, który waży niewiele ponad 60 kg.
No dokładnie. Nieważne, czy to była fanaberia, czy nie fanaberia. Życzymy naszemu najlepszemu żużlowcowi dużo zdrowia. Wysyłamy dobrą energię również z naszego studia.
I w ogóle z ostatnich wieści to Golob wygląda nieźle jak na ten tragiczny wypadek, ale jedno jest pewne. Do motocykla żużlowego raczej nie wróci.
Trzymajmy kciuki, aby wrócił chociażby do normalnego funkcjonowania. Dobra, przechodzimy do naszej drużyny żużlowej, czyli Wybrzeża Gdańsk. Wybrzeża, które zaczęło już sezon w najpierwszej lidze żużlowej. Mamy już 2 mecze za sobą. Jeden niestety przełożony z uwagi na warunki atmosferyczne. Zacznijmy od pierwszego, od spotkania z Lokomotywem. Zwycięstwo na własnym torze. Jak ocenisz naszych żużlowców?
Ocenić naszych żużlowców trzeba tak, że jeszcze w trakcie sparingów przed inauguracją sezonu pierwszej ligi pokazywali się z bardzo dobrej strony, zarówno z KS Toruń czy GKM Grudziądz. To akurat ten tor na ulicy Zawodników jest opanowany do perfekcji. Tu nie powinno się przydarzyć nic przykrego, jeżeli chodzi o walkę o awans do Ekstraligi.
Następny mecz, niestety przełożony, mieliśmy jechać z Polonią Bydgoszcz. No ale rzeczywiście tor był taki, że lepiej, że zdecydowano się na przełożenie tego spotkania.
No to był niesamowity muł, kiedy się patrzyło na zdjęcia z Bydgoszczy, ale tak, gdyby się ten mecz odbył oczywiście przy innej nawierzchni, to raczej nie powinniśmy się obawiać o dyspozycję Wybrzeża, zwłaszcza że tydzień później, jak podejmowali bardzo mocną drużynę Orła Łódź, zremisowali. Co prawda po 10 biegach przerwano cały mecz, ale Wybrzeże sprawiało wrażenie coraz mocniejszej drużyny w tym spotkaniu.
Zwłaszcza, jeszcze wrócę do meczu z Polonią, zwłaszcza, że Polonia Bydgoszcz beznadziejnie prezentuje się na początku tego sezonu.
Oj, zdecydowanie. Najpierw z Piłą 31-17.
Również przegrany mecz, ale...
A wróć. To ostatni był mecz, akurat 31-17 Polonia, a jeszcze wcześniej z Unią Tarnów na inaugurację przegrali prawie 30 punktami.
No tak, rzeczywiście, ale nie zajmujmy się tutaj Polonią, wróćmy do naszej drużyny. Przywołałeś już temat ostatniego meczu z Orłem Łódź, również przerwany z uwagi na deszcz. Skończyło się remisem 30-30. Myślisz, że jeżeli ten mecz byłby kontynuowany, jeżeli byłby rozegrany do końca, nasza drużyna miałaby spore szanse na pokonanie silnego konkurenta?
No tak, patrząc na skład, którym dysponuje Orzeł Łódź, Hans Andersen i cała reszta, pokazali się z bardzo dobrej strony.
Marki.
No swoją drogą Hans Andersen przez jakiś czas występował w barwach Wybrzeża, ale prawda jest taka, że on za dużo nie występował ze względu na to, że wtedy Lotos miał spore problemy finansowe i nie było specjalnie planu na utrzymanie się w Ekstralidze.
Pomimo tego, że Lotos spółka tutaj państwowa, więc wydawałoby się, że hojniej sypnie groszem na drużynę.
No niestety tak się nie stało, zwłaszcza, że nie było zbyt dużego zaangażowania ze strony zarządu Wybrzeża, żeby w ramach awansu do Ekstraligi ten budżet był na początek wtedy tamtego sezonu, o ile dobrze pamiętam, 2011, no dużo wyższy, co najmniej dwa razy wyższy. Wtedy Lotos dysponował zaledwie 4,5 miliona złotymi, a teraz to wygląda tak, że jak na pierwszą ligę to jest akurat w porządku budżet, niespełna 2 miliony, ale no jednak potrzeba co najmniej 6-7 milionów złotych, żeby się spokojnie utrzymać w Ekstralidze.
No tak, na pewno, zwłaszcza, że no, Ekstraliga jest, myślę, że można to śmiało powiedzieć, najlepszą ligą żużlową na świecie. Jeżeli nasza drużyna miałaby już tam się dostać, no to na pewno zastrzyk pieniędzy byłby potrzebny. No dobra, a jakby tak patrzeć bardziej przyszłościowo właśnie na ten sezon, uważasz, że nasza drużyna ma spore szanse właśnie na awans?
Po wyniku z Orłem Łódź to uważam, że ma spokojnie szanse na wygranie całej pierwszej ligi, ale przede wszystkim trzeba unikać się potknięć z takimi ogórkami jak Wanda Kraków, właśnie Polonia Bydgoszcz. Miejmy nadzieję, że to co zaprezentowali na samym początku tego sezonu żużlowcy Wybrzeża, to jest bardzo dobry prognostyk na środek i końcówkę sezonu.
No tak, tak więc trzymajmy kciuki za naszych żużlowców i śledźmy ich poczynania, bo żużel jest naprawdę bardzo ekscytującą i ciekawą dyscypliną sportu.
Otóż to, zwłaszcza, że w sobotę zaczynamy przygodę ze Speedway Grand Prix.
No właśnie, tak więc śledźmy naszych żużlowców zarówno drużynowo, jak i indywidualnie. Teraz chwila przerwy, a po przerwie mikrofon przejmie Paweł Trawiński, który przeprowadzi wywiad z Wojciechem Pawlickim, czyli trenerem i zawodnikiem naszego AZS-u UG, futsalowego AZS-u oraz zawodnikiem reprezentacji Polski. To już po przerwie, zapraszamy.
Dialog sportowy.
Gościem sportowego dialogu dzisiaj jest Wojciech Pawlicki, trener i zawodnik AZS-u Uniwersytet Gdański oraz futsalowej reprezentacji Polski. Witam serdecznie.
Witam, dzień dobry.
Zakończyła się właśnie ta zasadnicza część sezonu Ekstraklasy. 9. miejsce z perspektywy tych założeń na początek sezonu. Jak wy je oceniacie? No bo wiadomo, że ten cel podstawowy to było utrzymanie się. No i teraz okazuje się, że o to utrzymanie się tak naprawdę trzeba będzie walczyć do końca.
No zgadza się. Celem była tak naprawdę pierwsza szóstka i spokojne utrzymanie wtedy. A tak to mamy nawet nie 9., a 10. miejsce, bo gdzieś tam jeszcze bezpośrednie mecze z tym Głogowem są o jedną bramkę na minus i to powoduje, że w tej rundzie dodatkowej mamy jeden mecz więcej na wyjeździe, a nie u siebie. No ale cóż, no jesteśmy tylko Beniaminkiem, ktoś by powiedział, no już doświadczonym, bo któryś raz w Ekstraklasie, no ale nie do końca tak naprawdę. Zawodnicy są, mieszanka taka wybuchowa młodzieży z rutyną. Nie zawsze to ci tam chyba mentalnie dotarło do tych zawodników młodych może i gdzieś tam ta runda druga szczególnie jest taka na minusie dla nas, tylko 7 punktów zdobytych, to jest bardzo mało i nie moglibyśmy myśleć realnie o tej szóstce, przegrywając takie mecze u siebie, jak chociażby z Głogowem, czy nawet trzykrotnie z Klireksem, licząc Puchar Polski w tym sezonie przegraliśmy. No to są takie niuanse, które zdecydowały moim zdaniem, że gdzieś tam bijemy się teraz o utrzymanie, bo trzeba powiedzieć sobie szczerze, że tutaj tabela po przeliczeniu punktów jest na dużym ścisku i każdy mecz teraz będzie istotny. Dla nas pierwszy jest oczywiście najważniejszy, gramy z Wieliczką u siebie, Wieliczka jest tuż za nami. Jeżeli odskoczymy, myślę, że będziemy mogli spokojnie myśleć o niespadaniu z ligi. Wiadomo, baraże są jeszcze, 10. miejsce gra baraż, ale o tym na razie nie myślimy, skupiamy się na pierwszym meczu.
No właśnie, co się zmieniło tak naprawdę w tej drugiej części sezonu? No bo zaczęło się dobrze, były te dobre wyniki wygrane z Piastem, Gliwice, z Toruniem, ten dobry wynik z rekordem Bielsko-Biała, remis 4-4, a właśnie w drugiej części sezonu to raczej były nie najlepsze wyniki i to nawet przegrane z tymi teoretycznie słabszymi drużynami.
No właśnie, gdzieś tam z tymi lepszymi dobrze gramy i nieźle to wygląda. Patrząc właśnie na górną tabelę, to i z rekordem, i z Toruniem, i z Piastem walczyliśmy punkty, a gdzieś te mecze z drużynami z dołu to nam kompletnie nie wychodzą i nie możemy jakoś chyba z szatni wyjść nawet na pierwsze połówki nawet meczów, bo gdzieś tam zawsze musimy gonić ten wynik i to ratować ten mecz tak naprawdę. No i druga runda, nie wiem, chyba rzeczywiście troszeczkę za dużo tego wszystkiego było. Gdzieś te akademickie mistrzostwa Polski, półfinały, finały, wyjazdy to są, może to spowodowało, że drużyna była bardziej zmęczona. Ciężko stwierdzić tak naprawdę. Chłopaki twierdzą, że czują się dobrze, ale to wiadomo, nikt nie powie mi, że jest zmęczony i nie chce grać, a cóż, no trochę ta reprezentacja też swoje wzięła, nie było mnie przy drużynie dłuższy czas, może to trochę powodem, że trochę nam się to rozmyło, rozjechało i teraz musimy to łatać od nowa i ratować tak naprawdę tą ekstraklasę dla Gdańska.
Tutaj też patrząc na tabelę, łatwo zauważyć, że tak naprawdę problem nie jest ze strzelaniem bramek, bo 66 zdobytych goli to was plasuje na właśnie szóstej pozycji, czyli gdzieś tam jednak w tej sferze górnej połówki, tylko jest zdecydowanie zbyt duża, można powiedzieć, liczba straconych bramek, bo tutaj 86 dla odmiany to jest też jeden z najwyższych wyników w lidze pod tym względem. No i chyba to jest ten problem, prawda?
No zgadza się, gdzieś tam ta niestabilność, no i też bramkarza, jednak mieliśmy dużo meczów, gdzie Jacek Burglin, nasz podstawowy bramkarz, nie mógł być, albo gdzieś tam ta dyspozycja jego jako tego najważniejszą ostoję w drużynie, no niestety nie była taka najlepsza, plus oczywiście gra w obronie poszczególnych graczy, głupie błędy często się nam zdarzają, jak to tak naprawdę młodzi zawodnicy, no może tak być, no ciężko stwierdzić. Myślę, że ta gra w defensywie rzeczywiście gdzieś tam kuleje. No jeżeli do przerwy przegrywamy, może nie do przerwy, ale w trakcie meczu ostatniego z Głogowem dostajemy 4 bramki, no to potem ciężko jest odgonić ten wynik i odrabiać. Gdzieś tam mentalnie zespół trochę przysiada i no, na pewno ta gra w defensywie to i bramkarza w tym sezonie to nie jest nasza dobra strona. Ofensywnie myślę też te 66 bramek to i tak jest za mało, biorąc pod uwagę gdzieś tam, jak ja na to patrzę, ilość sytuacji w poszczególnych meczach, jakie mamy klarowne, takie w kluczowych momentach, gdzie powinniśmy te mecze, trochę szczęścia brakuje, trochę takiej zimnej krwi na końcu akcji, ostatniego podania często brakuje, takiego otwierającego, często złe decyzje są podejmowane przy ataku w przewadze. Co poradzić? No, musimy teraz się zebrać i skupić się. Mamy te mecze rzeczywiście w tej dolnej połówce tabeli, które no, może nie do końca nam wychodziły z tymi drużynami, także teraz mamy szansę do rewanżu.
Jaki jest teraz cel w takim razie? Jakie jest miejsce, które będzie was zadowalało? Czy to jest walka już tylko i wyłącznie o utrzymanie, czy tutaj rzeczywiście już to 7. miejsce to jest taki moment, gdzie będziecie zadowoleni z tego sezonu?
No, patrząc, gdybyśmy zajęli 7. miejsce, rzeczywiście to byłby drugi najlepszy wynik nasz w historii, bo było 7. miejsce tam parę lat temu i powtórzyć to byłby cel oczywiście, to jest cel tak naprawdę nadrzędny, ale oczywiście patrząc na tabelę, o ile Chojnice są gdzieś tam daleko, to cała reszta jest bardzo blisko i tak naprawdę tu można zająć i 10. miejsce, 7., a równie dobrze spaść ligi, więc trzeba patrzeć w każde rejony i z każdym się skupić i grać na całego, bo tutaj każdy punkt będzie ważny. No oczywiście celem jest 7. miejsce, myślę, że to jest realne, przeciwnicy są w naszym zasięgu, każdy jeden tak będziemy grać, żeby osiągnąć siódme.
Wspomnieliśmy już o reprezentacji Polski. Tutaj powiedzmy, że trochę lepsze informacje, bo ten turniej w Elblągu chyba można zaliczyć do udanych, bo jednak poza tym meczem z Serbią to zaprezentowaliście się z naprawdę dobrej strony.
No tak, myślę, że udany, aczkolwiek udany, bo awans do barażów jest i to jest na pewno udany turniej pod tym względem, aczkolwiek liczba zdobytych punktów, gdzieś tam 4, no my sądziliśmy, że uda nam się zdobyć 6 punktów oczywiście, wygrywając z Serbią i z Mołdawią, taki był cel, wszystko było podporządkowane pod mecz z Serbią i tak naprawdę nawet nie skupialiśmy się tak do końca na te dalsze mecze, bo tak trenerzy przynajmniej czynili, bo uważali, że mecz z Serbią będzie kluczowy. Okazało się inaczej, okazało się, że z Hiszpanią musimy walczyć o wszystko, a że graliśmy mecz, który kończył wszystkie rozgrywki, wiedzieliśmy już, że tylko remis, że remis już nam starcza do tego, żeby awansować i ten remis udało się wywalczyć, więc cel został zrealizowany.
No właśnie przed tym meczem dużo było takich wypowiedzi, że ten remis z Hiszpanią ewentualny trzeba będzie traktować w kategoriach cudu, ale jak ja oglądałem to spotkanie, to tak miałem wrażenie, że wy do tego trochę inaczej podchodzicie, bo tam jednak była walka jak równy z równym. To, że było widać, że tam zawodnicy wyszli po zwycięstwo jednak. W tym
no zgadza się. Gdzieś tam była duża taka mobilizacja mentalna, bo zawodnicy wiedzieli, że w pierwszych dwóch meczach nie pokazali wszystkich swoich umiejętności i gdzieś tam zawiedli trochę kibiców, zawiedli siebie przede wszystkim, zawiedli trenerów, więc ustaliliśmy sobie, że tak naprawdę każdy ma pokazać to, co najlepsze, nie mamy nic do stracenia i zagrajmy na całego z zaangażowaniem i tylko to może nam dać końcowy wynik. I tak się też stało. To rzeczywiście traktować trzeba jako trochę cud, bo patrząc na wyniki Hiszpanii, nawet w tym turnieju, to, no, to remis nasz no, naprawdę jest bardzo dobrym wynikiem i myślę, że można go porównywać do naprawdę innych jakichś kluczowych meczów, nawet piłki trawiastej, analogicznie oczywiście, bo naprawdę rywal to jest z nieziemskiej półki, jeśli chodzi o futsal i no to jest kilkakrotnie mistrz świata Europy, no nie ma się co oszukiwać. My w tych mistrzostwach byliśmy po jednym razie, więc to jest dla nas super wynik.
No właśnie nie siedziało gdzieś tam przed tym meczem trochę z tyłu głowy ta świadomość, że wy nigdy z tą Hiszpanią jeszcze nawet remisu nie zdobyliście?
No na pewno. Wydaje się, że trenerzy robili wszystko, żeby w naszych głowach była wiara w to, że da się z tą Hiszpanią grać i walczyć. Oczywiście gdzieś tam mentalnie i w głowach każdy, myślę, miał takie coś, że no jednak Hiszpania tak powiem leje wszystkich i wszystko, co napotyka na swojej drodze. Na ten turniej przyjechała trochę takim odmienionym składzie i w tym upatrywaliśmy jakieś tam swoje nadzieje, że to może nie jest taki zgrany kolektyw, tylko gdzieś tam nowy twór i może to spowodowało, że w tym ostatnim meczu, mając już ten pewny awans, minimalnie im głowy popracowały inaczej, że to już wszystko jest, że to się samo wygra, bo przecież tak u nich jest, a gdzieś tam my postawiliśmy duży opór i chyba nie byli na to przygotowani.
Do tych baraży zostało jeszcze dość sporo czasu, do losowania zresztą też, bo to dopiero 6 lipca, ale czy z tej grupy rywali, którą macie przed sobą, jest jakiś taki rywal, na którego byście chcieli szczególnie trafić, którego upatrujecie jako takiego łatwiejszego, którego dałoby się pokonać?
No tutaj myślę, że stawka dość wyrównana. Myślę, że poza Chorwacją, która gdzieś jest chyba najwyżej notowana i wydaje się, że ma na zawodników, którzy grają w tych ligach europejskich i na Chorwację na pewno nie chcielibyśmy trafić. A z tych drużyn słabszych na pewno jest Gruzja, która dostała się z preeliminacji do tych eliminacji chyba rozgrywanych, już nie pamiętam, ale grała z grupie z Włochami, tam osiągnęła też remis z tą klasową drużyną, jaką są Włochy, więc nie ma już sobie uszy. Wydaje się, że dla nas chyba najlepszym rozwiązaniem by była Rumunia, Czechy lub Węgry jednak, a nawet nie ta Francja, ani Gruzja, bo to są takie egzotyczne dla nas drużyny, które nie są dość poukładane, a nam to chyba by nie leżało, więc może lepiej, żeby grać z Rumunią, Czechami lub Węgrami.
Mi nie pozostaje nic innego, jak życzyć powodzenia na początku w tym najbliższym meczu AZS-u z Solnym Miastem Wieliczka, no a potem dalej w barażach do Mistrzostw Europy. Naszym gościem w Sportowym Dialogu był dzisiaj Wojciech Pawiski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A ja zapraszam na dalszą część audycji po przerwie.
Dialog sportowy.
Przy mikrofonie znowu my, czyli Kuba Górski i
Kuba Macyszyn.
Tak, dokładnie. Przedstawiliśmy się tak, jak w TVP zawsze się przedstawiają, czyli nie mówią swoich nazwisk, tylko często nazwiska kolegów.
Nie ma to jak wczucie się w klimatu Włodzimierza Szaronowicza czy Dariusza Szpakowskiego.
Tak. Rozpoczynamy trzecią część sportowego dialogu, w której porozmawiamy o koszykówce. Z błotnistych aren żużlowych przechodzimy teraz do ciepłych...
No tutaj trochę przegiąłeś, bo błotniste areny żużlowe to nie jest to, o czym żużlowcy marzą. Grunt to byłby taki pół suchy, pół mokry piach.
No tak, 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 więc lekkie błoto. Zostajmy przy tym, ale zostawmy już ten żużel. Nasza drużyna Trefla Sopot, nasza koszkarska drużyna bije się o play-offy. W ostatnim meczu zrobiła spory krok do tego, żeby się dostać, ponieważ wygrała zaległy mecz z Kingiem Szczecin i to wygrała zdecydowanie 76-93. Teraz jest na 9. miejscu, ale ma ogromne szanse na play-offy. Co możesz powiedzieć o tym spotkaniu?
Powiem tak, jeżeli chodzi o sam zespół Trefla i ich rywali King Szczecin, no to King Szczecin zaskakuje pozytywnie, bo przez dłuższy czas czołowa trójka, czwórka teraz, no, tam się ocierają, ale mimo wszystko patrząc na dyspozycję Trefla z tego sezonu i porównując ich do tego, co było jeszcze w ubiegłym roku, no to jest duży progres. Miejmy nadzieję, że już w przyszłym roku osiągną taki poziom, jaki osiągnęli mniej więcej 4-5 sezonów temu.
Zwłaszcza, że mniej więcej 2-3 miesiące temu, kiedy Trefl Sopot mocno dołował w tabeli, raczej nie wierzyliśmy w to, że do końca będzie walczył o play-offy, a tutaj jednak do końca walczy.
Coś się musiało wreszcie ułożyć, że no, przede wszystkim cały sztab szkoleniowy, jak i zarząd wreszcie otworzył oczy. Co tak naprawdę w tym Treflu nie gra, bo patrząc w zeszłym sezonie, jak Trefl był gdzieś na 16-17 miejscu, no to nie byliśmy do tego przyzwyczajeni.
No jasne, teraz tak jak powiedziałem, jest na 9. miejscu. Wróćmy jeszcze do meczu z Kingiem. Najlepsi na parkiecie Island 22 punkty, 3 trójki.
Mnie to jakoś specjalnie nie zaskoczyło.
No mnie też, to jest rzeczywiście zawodnik, który jest taką mocną podporą naszej drużyny. Również Karolak, 18 punktów, aż 4 rzuty za obwodu. No i co? Trzeba postarać się w tym ostatnim meczu z Anwilem Włocławek. Jeżeli wygramy, to mamy spore szanse na to, żeby w tych playoffach zagrać. Chociaż niestety nie wszystko zależy od nas, bo też zależy, jak potoczą się mecze Polfarmy Starogard i Energii Czarnych.
Czyli tak zwanych lokalnych rywali.
No można tak powiedzieć, pomorskich naszych rywali, tak. Walka, pomorska walka o playoffy.
Wieczne derby Pomorza.
Korespondencyjna, zwłaszcza, że w następnym meczu Asseco Gdynia zagra z Polfarmą. Tak więc jeżeli Asseco wygra ten mecz, a my wygramy z Anwilem, to wtedy jesteśmy w playoffach. Drużyna z Gdyni może mocno pomóc Sopocianom.
No, patrząc na to, co ostatnio Asseco wyczynia, no to strasznie chimeryczna ta drużyna. Jeszcze kiedy mieli zastrzyk gotówki od samego Ryśka Krauzego, no to wtedy mistrzostwa spokojnie były zdobywane. A teraz raz się znajdą w tej czołowej ósemce, raz nagle zadołują gdzieś w okolicach 13-14 miejsca.
Zwłaszcza, że ostatnio był ogromny dół. Okej, teraz już możemy spokojnie przejść do drużyny gdyńskiej. Porozmawialiśmy o Sopocie, teraz przechodzimy do Gdyni. Zwłaszcza, że ostatni dół, no straszny, 10 meczów bez zwycięstwa. Ale ta beznadziejna passa w końcu została przegrana, ponieważ nasza drużyna w ostatnim meczu wygrała na wyjeździe z Siarką Tarnobrzeg.
Siarka Tarnobrzeg, no to jeżeli Asseco miałoby przegrać z Siarką Tarnobrzeg, no to już byłby koniec świata.
Zwłaszcza, że to zwycięstwo nie było takie przekonujące. Tylko 4 punktami wygrana Asseco 100-96. No tak jak mówisz, Siarka Tarnobrzeg to jest drużyna, to jest taki raczej outsider naszej ligi. Powinniśmy spodziewać się raczej wyraźniejszego zwycięstwa.
No spokojnie 20-25 punktów przewagi powinniśmy się spodziewać po Asseco. A tu patrzysz Siarka Tarnobrzeg 96 punktów. Co tu kurna się dzieje?
Co to się wydarzyło?
Ta setka Asseco to akurat jak najbardziej mnie przekonuje, ale Siarka tyle punktów? Kiedy oni ostatnio to zdobyli?
No już jak sięgam pamięcią, nie mogę znaleźć takiego meczu, w którym Siarka zdobyła tyle punktów.
Chyba liga niżej.
Chyba w lidze niżej, tak. No rzeczywiście, gra w obronie wyglądała bardzo słabo ze strony Asseco, ale nadrabiali to grą w ataku i kolejny świetnym meczem Krzysztofa Szubargi, który zanotował aż 33 punkty. No to jest wynik rodem z NBA.
Chociaż on trzyma poziom.
No tak.
Chociaż on, ale sam Szubarka na przykład na takie mocniejsze ekipy jak właśnie Polpharma czy Energa Czarni, o, nie wystarczy.
Nie wystarczy. Mamy nadzieję, że jakoś uda się zmotywować resztę drużyny do tego, żeby dobrze pokazali się w tym ostatnim meczu z Polpharmą.
No zobaczymy.
Zobaczymy, miejmy taką nadzieję. Tak więc, tak jak już tu powiedzieliśmy, następny mecz Asseco Gdyni z Polpharmą Starogard Gdański, która dalej walczy o play-offy, a mecz Trefla Sopot z dużo bardziej wymagającym rywalem, ponieważ z liderem tabeli, czyli Anwilem Włocławek, bardzo ciekawe mecze się szykują. Zachęcamy do kibicowania, do oglądania tych meczów, a my za dzisiaj dziękujemy.
Jakub Górski
i Jakub Macyszyn.
Dialog sportowy.